między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zapraszam Małgorzata Nabel-Dybaś.
A dzisiaj w audycji porozmawiamy o łowiectwie. Czy to temat na czasie? Myślę, że bardzo trudny do dyskusji, w której chyba brak płaszczyzny wspólnych wartości, bo jak mają dogadać się mordercy z ekoterrorystami? Jedna z internautek napisała: chciałabym, żeby zaprzestano hodowli przemysłowej, a ludzie musieli polować jak chcą zjeść. To wiele bardziej humanitarne, ale znów nierealne. Czy prawo łowieckie zostało ucywilizowane i jakich zmian potrzebuje myślistwo? Czy sami myśliwi uważają, że Polski Związek Łowiecki potrzebuje zmian? Ta dyskusja obejmuje płaszczyznę, w której kwestie fachowe, merytoryczne przenikają się z etycznymi, moralnymi, kulturowymi, społecznymi, a więc uniwersalnymi, a zatem każdy powinien mieć prawo w niej uczestniczyć, prawda? Napisał jeden z internautów pod postem pani Marty Jermaczek-Sitak. To był post o potrzebie dyskusji o łowiectwie i dzisiaj będziemy właśnie dyskutować. Pan Jacek Banaszek, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dzień dobry, Daszbor, dobry wieczór.
Tomasz Turowski, doktor filozofii, Uniwersytet Zielonogórski.
Dobry wieczór Państwu.
Barbara Bielak, szkoleniowiec psów myśliwskich, hodowczyni wyżów Duma Kazana.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz biolożka i edukatorka przyrodnicza Marta Jermaczek-Sitak.
Dobry wieczór.
Właśnie autorka postu, który stał się właściwie inspiracją do tej audycji. Napisała pani: marzy mi się dyskusja o łowiectwie, gdzie obie strony naprawdę chcą rozmawiać. Usłyszeć się nawzajem, ale też usłyszeć samych siebie. Zejść głębiej, zobaczyć w tym drugim człowieka z takimi samymi potrzebami jak nasze. Gdzie obie strony mówią osobistym językiem o tym, co dla nich ważne. Pewnie byłby potrzebny mediator, ale przede wszystkim wzajemny szacunek i chęć porozumienia, a nie przekonania do swoich racji. To jest ten post, który pani napisała, w części go tylko zacytowałam, ale myśli pani, że teraz, po tym wszystkim, po nowelizacji ustawy, po tych wszystkich słowach, takich stanowczych właśnie o mordercach, o ekoterrorystach, o nawoływaniu do demolowania, dewastacji ambon, o jakichś groźbach, czy ta dyskusja w ogóle jest możliwa?
Ja myślę, że jest możliwa. To znaczy właśnie tym bardziej, kiedy padają te wszystkie mocne słowa, to wielu moich znajomych, i to znajomych z dwóch stron, zarówno znajomych myśliwych, jak i znajomych aktywistów prozwierzęcych, wegan, wegetarian, mówi, że mają dosyć tej dyskusji i tego stylu prowadzenia dyskusji, jaki jest, i że ta dyskusja jest potrzebna właśnie na takim pogłębionym poziomie. Ja nie wiem, czy to jest możliwe w ciągu godziny czy półtorej na antenie, no, ale możemy spróbować i możemy zacząć. I ja myślę, że to jest bardzo dobry początek. Mm-hmm.
No właśnie, ale przecież nawet już w tej chwili też ukazały się komentarze pod tymi postami o audycji, że właściwie zostali też Państwo podzieleni na tych, co są za, na tych, co są przeciw.
Tak, robimy zakłady, kupujemy popcorn.
Tak, ale kto jest po prostu po jakiej stronie? I to chyba nie służy dyskusji, prawda?
No, na pewno nie służy. To znaczy, ja nie lubię się określać po stronie. Znaczy, kiedyś lubiłam. Kiedyś rzeczywiście tak miałam, że chciałam być po tej albo po tej, ale w pewnym momencie mi przeszło. Szukam dialogu. Chodzę po lesie, spotykam tam myśliwych, spotykam tam różnych ludzi, spotykam tam zwierzęta. Bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy właśnie patrzyli na siebie jak na ludzi, którzy mają takie same potrzeby, tylko jakby różne strategie dochodzenia do tych potrzeb. Mamy różne przekonania, mamy różne emocje, które w nas są żywe. Tak, i wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy starają się żyć najlepiej, jak potrafią. I nie jesteśmy mordercami, złymi, albo po drugiej stronie też terroryści, którzy też są źli. Nie musimy być wrogami. Możemy mieć różne poglądy, ale nie musimy być wrogami.
A czy to zabijanie zwierząt czyni z ludzi o różnych światopoglądach wrogów w tej całej sytuacji? Bo tak się zaczęłam zastanawiać, o co właściwie chodzi. Czy chodzi o zabijanie, czy chodzi o coś innego? To może rozpocznijmy w takim razie. Panie Jacku, chciałabym pana zapytać o to, że myśliwi nazywani są mordercami i dlaczego takie dosadne słowa są używane, a wy z kolei używacie słów pozyskiwanie na to, żeby to zwierzę zabić. Czy na przykład gdyby taki, dajmy na to, ekoterrorysta powiedział, ty pozyskiwaczu, to byłoby lepiej
niż ty morderca?
To znaczy, jeśli chodzi o to sformułowanie i stwierdzenie, to jest pewnego rodzaju taki mocny epitet, morderstwo, morderca, umazany we krwi, powiedzmy psychopata, bo to są te rzeczy, które towarzyszą nam praktycznie na co dzień w szeroko pojętych mediach. Natomiast dzisiaj, gdzieś przygotowując się do tej rozmowy, wpisując tu i ówdzie morderstwo, morderca, no nie miało to nigdzie odniesienia w stosunku do zwierząt. Przede wszystkim jest to człowiek, który z premedytacją bądź nie zabił drugiego człowieka i no to tak na dobrą sprawę w cywilizowanym kraju łączy się z pozbawieniem wolności od lat 10 do nawet dożywocia, w zależności od siły przestępstwa bądź charakteru przestępstwa. Natomiast morderstwo, powiem tak, że dzisiaj mogę powiedzieć w kontekście pewnych działań, które realizujemy nawet jako myśliwi, w momencie kiedy chociażby dziki w sile wyższej konieczności, tak, zagrożenia naprawdę dużą epidemią choroby, każe się myśliwym strzelać bez okresu ochronnego dla loch, kiedy są prowadzone, to należałoby się zastanowić tutaj przy tym pozyskiwaniu, takim stricte związanym z planowym wykonywaniem planów, łowieckich planów rocznych w związku z wieloletnimi, czyli dziesięcioletnimi planami łowieckimi. To myślę, należało przemyśleć, bo tak naprawdę w momencie, kiedy wypłynęły pierwsze informacje, wiemy, że w ogromnym zagrożeniu stoją hodowle trzody chlewnej, gospodarka kraju. Jest to także związane z ekonomią naszego kraju, Polski. Działamy w wyższej konieczności, tak? Natomiast proszę mi uwierzyć, że nie będę strzelał ile procent, ale ogromna większość myśliwych z tym się nie godzi, jeśli chodzi o strzelanie chociażby do loch prowadzących, ponieważ no to urąga każdemu z nas, to po to są okresy ochronne, aby ta zwierzyna w okresach zwłaszcza rozrodu oraz okresach laktacji, karmienia, wyprowadzania młodych miała ten należyty spokój. I nie tylko ta zwierzyna, ale i my pilnujemy siebie nawzajem, aby ten spokój w tym środowisku dla niej był.
Czyli mówi pan o tym, że są zasady, które powinny was chronić przed takimi epitetami jak morderstwo czy mordercy?
Oczywiście. To jest cały kodeks zasad i działania Polskiego Związku Łowieckiego i myśliwych. Bo poza pewne zasady, regulamin nie możemy wychodzić, ponieważ no, poniekąd jesteśmy karani przez własne organy, a jeśli nie, zajmuje się nami po kolei prokuratura. Jesteśmy pozbawieni polowania po chwili w zależności od przewinienia. Są kary, które są nakładane wewnątrzzwiązkowe, od zakazu możliwości wykonywania polowania do 2 lat nawet, a w konsekwencji także może doprowadzić do utraty możliwości wykonywania polowania, wyrzucenia z PZŁ, ze zrzeszenia, koniec, kropka w tym momencie.
A dużo myśliwych rocznie jest wyrzucanych z organizacji?
Nie umiem w statystykach akurat przytoczyć tutaj konkretnej liczby, ponieważ to na różnym tle są te przewinienia, bo tutaj możemy zaraz naprawdę poruszyć rzeczy, które są znowu gdzieś tam ekstremalnie złe, które są gdzieś nagłaśniane, powiedzmy, na mediach i przez media, i wiadomym jest, że w tym momencie wiąże się to z pewnymi dramatami, z konsekwencjami nie tylko łowieckimi, ale także życiowymi oraz karnymi. Natomiast często ma miejsce, powiedzmy, jakaś gradacja kar, która także doprowadza na przykład do pozbawienia możliwości wykonywania polowania bądź pozbawienia uczestnictwa w zrzeszeniu czy bycia zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim.
Warto, wydaje mi się, wspomnieć, że te kary są też nakładane na myśliwych, którzy niewłaściwie dokonali selekcji zwierzyny, że trudno nazywać kogoś mordercą, kto może zostać ukarany za odstrzał innego byka czy kozła, niż wskazany miał w odstrzale, bo również Polski Związek Łowiecki nakłada kary na myśliwych za coś takiego. On wie, w jakim przedziale wiekowym powinien odstrzelić zwierzynę. To jest odgórnie narzucone i jeżeli gdzieś popełnił błąd, nie mówię już nawet, że zamiar, ale jeżeli nawet popełnił błąd, niedopatrzenie, on może za to zostać ukarany czymś, co można porównać do kartek ostrzegawczych na boisku, czerwonymi punktami, żółtymi punktami, w zależności od tego, jak duża jest ranga tego przewinienia, on również może za takie coś nie polować. I warto pamiętać, wydaje mi się, o takim czymś, zanim nazwiemy kogoś mordercą. Bo on nie idzie do lasu po prostu dlatego, że ma chęć coś zabić, tylko idzie, bo taka jest jego kultura, takie są jego przekonania. A częstokroć idzie w dzisiejszych czasach po ekologiczne mięso po prostu, bo może nie chce jeść ani on, ani jego rodzina, ani jego myśliwskie psy mięsa nafaszerowanego antybiotykami i innym świństwem.
Często właśnie ten argument jest przytaczany też przez myśliwych, że to jest też bardziej humanitarny ubój niż to, co dzieje się w rzeźniach. Ale tu i tu odbierane jest życie. Dlaczego to, że robi to myśliwy, jest odbierane przez, nie wiem, czy wrażliwą część społeczeństwa tak negatywnie?
Czy jeśli mogę się włączyć do dyskusji, ja jestem spośród was wszystkich tutaj chyba w pozycji najbardziej uprzywilejowanej, dlatego że jestem teoretykiem idei prozwierzęcej albo filozofii prozwierzęcej.
Tomaszu, pan się określił teraz po jakiejś stronie.
Ale jest, właśnie nie. Ja bym powiedział coś inaczej. Ja mam oczywiście swoje zdanie na ten temat i nigdy go na zajęciach, czy na wykładach z etycznych aspektów praw zwierząt dosyć dużą popularnością, bardzo dużą popularnością ten ogólnouczelniany przedmiot się cieszy. Natomiast jako teoretyk mogę sobie pozwolić na coś takiego, że rozpatruję sprawę w miarę obiektywnie. Tak? Co to znaczy obiektywnie? No powiedzmy tak, mogę się zdeklarować, że jestem weganinem od wielu lat. Tak? Powiedzmy, że będę określał moje stanowisko jako jakąś etykę życia. Taki był mój świadomy wybór. Natomiast nigdy nie byłem na polowaniu, nie wiem jak to wygląda. Tak? To jest jedna sprawa. Nie jestem aktywistą. I stąd może mówię o uprzywilejowanej pozycji, bo ani jestem myśliwym, ani jestem tym ekoterrorystą, zwał jak zwał. Natomiast oczywiście zostało poruszonych kilka kwestii, które są godne uwagi. Po pierwsze, powiem tak, z punktu widzenia tak zwanych ekologów, prawda, używanie języka albo takiej semantyki mówiącej o pozyskiwaniu, a nie na przykład wprost zabijaniu czy morderstwie, jest tylko i wyłącznie jakimś eufemizmem, tak? Bo bardzo często zwraca się uwagę na całą gwarę myśliwską. Nie mówi się o ciałach zamordowanych zwierząt, tylko mówi się na przykład o pokocie. Nie mówi się o krwi, tylko mówi się o farbie.
Mówimy o tuszach.
Czy też o tuszach.
Pokot to jest oczywiście poukładane.
Tak, to w ten sposób wygląda. Natomiast ta strona przeciwna myśliwstwu, tak, tutaj jest moje stanowisko takie, które stara się problem zobiektywizować, uważa, że to jest tylko i wyłącznie pewna taka zasłona dymna dotycząca pewnego procederu, który zdaniem strony ekologicznej czy aktywistycznej jest po prostu niewłaściwy. I bardzo często ludzie, którzy są jakoś związani z ideą prozwierzęcą, pytają, po co w ogóle myśliwstwo? Tak? Znaczy, chodzi o pewien imperatyw, który kieruje myśliwym, który wychodzi, nie wiem, co świt, czy tam co jakiś czas, prawda, i celuje do zwierzęcia, zabijając to zwierzę albo go nie zabijając.
Panie Tomaszu, znaczy, ale nie ma tutaj prawa do swoich zainteresowań, jakaś część
społeczeństwa? Ale jeżeli te zainteresowania są związane z zabijaniem, to kłóciłbym się o możliwość istnienia takich praw. No? Ja rozumiem, że hobby jest zbieranie znaczków. Ja rozumiem, że hobby jest uprawianie sportu. Natomiast umówmy się, że myśliwstwo jest dosyć dziwnym hobby. Ja mówię to jako osoba bezstronna. Z punktu widzenia tego, kogo myśliwi często nazywają ekoterrorystami, jest to może nie tyle hobby niewybaczalne, co całkowicie niezrozumiane, a samo myśliwstwo jest rozumiane jako anachronizm, który dzisiaj jest po prostu niepotrzebny. W gospodarce łowieckiej, powiedzmy takiej, która funkcjonowała jeszcze w wieku XVII, wieku XVIII, myśliwstwo gdzieś tam miało rację bytu. Natomiast w wieku XX niezupełnie. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób zrobi się na przykład, zmienił się sposób polowania na wieloryby. Jak robili to kiedyś Inuici, jak robili to kiedyś na przykład Japończycy, którzy uważają, że polowanie na wieloryby jest związane z ich tradycją. Kiedyś polowano na wieloryby używając harpunów i te harpuny były albo rzucane do wielorybów, albo po prostu wycelowywane do nich. Wieloryb miał szansę, jakąś szansę w starciu z takimi ludźmi, którzy na tego wieloryba polują. Natomiast dzisiaj to są harpuny, które są wyszczeliwane z armat i rozsadzają mięso wieloryba od środka. Zupełnie zmienił się obraz, zmienił się sposób tego procederu, tak? Stał się bardziej uprzemysłowiony, stał się bardziej bardziej prosty.
Tak? Ale nadal jest nazywany tradycją.
Ale właśnie to jest argument, którego zupełnie nie rozumiem. Argument
to może dajmy teraz głos tutaj panu Jackowi.
Oczywiście chciałem się odnieść, ponieważ każdy z nas ma możliwość wedle własnego przekonania spędzania wolnego czasu, realizowania się, poświęcania własnej pasjom. Tak? Jedna osoba będzie to robiła na ogródku działkowym, druga będzie wędkowała i nie będę już teraz się rozwodził nad tym, czy używanie powiedzmy żywej przynęty jest zgodne z naturą i powiedzmy do wędkowania i w poszukiwaniu drapieżnych ryb, tak? Czy też zabieranie pełnych siatek, powiedzmy, takich a takich ryb też jest to dobre i rozsądne w stosunku do natury. Ja natomiast mam taki sposób spędzania wolnego czasu. My troszeczkę mamy niestety, mi się wydaje, troszeczkę błędne postrzeganie myślistwa, łowiectwa, a przede wszystkim tego polowania. Ponieważ polowanie to, tak jak pan tutaj zaznaczył, co jakiś czas wyjdzie i tam celuje do tego zwierzęcia. Tak naprawdę to polowanie to jest wyjście, to jest tropienie, to jest obserwacja. Ja będąc u pani redaktor kiedyś na jednej z audycji zakończyłem audycję takim sformułowaniem. Podczas moich 30, akurat przygotowując się do audycji, 30 wyjść w łowisko, wszystkie 30 zakończyły się ogromnym sukcesem, dlatego że za każdym razem widziałem, obserwowałem zwierzynę, a proszę mi uwierzyć, pozyskałem jednego dzika na 30 polowań. I to nie wynikało z tego, że ja nie mogłem, powiedzmy, nie miałem jakiejś tam chęci uśmiercenia. Wynikało to stąd, że były okresy ochronne. Wynikało to stąd, że obserwowałem. Też poniekąd, powiem szczerze, dochodziło do pewnego sprawdzenia mnie jako myśliwego i po prostu udało mi się, z czego miałem ogromną satysfakcję, podejść pojedynczego dużego dzika, który jest bardzo ostrożny, na odległość 30-40 metrów o wpół do drugiej w nocy i po prostu wyczuwając mnie spłoszył się, uciekł do lasu, a już mogę nadmienić, że po prostu on kierował się do przydomowych kopców, to było w okresie zimowym. Ja nie miałem w odszczale, nie miałem w ewidencji, w możliwości pozyskania takiego dzika. Obróciłem się na pięcie, wróciłem do domu, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że satysfakcja była ogromnego kalibru.
Tak, ta więc satysfakcja wynikała z bliskiego podejścia do tej zwierzyny, tak?
Ja też chodzę do lasu i też spotykam
bezpośredni praktycznie kontakt.
Blisko.
Ja powiem szczerze, godzina 1:30 bodajże w nocy, kiedy zupełnie wokół wsi ucichły psy, kiedy zupełnie ustaje ruch na ulicach, słyszy człowiek siebie, własny oddech, tak? Albo czasami jak ucieknie dosłownie mysz spod nóg gdzieś tam w podchodzie, już nie mówię jak się zerwie słonka, bo można naprawdę palpitacji serca dostać. świecie, natomiast w momencie, kiedy czuje się, bądź słyszy się oddech takiego zwierzęcia, bo jest się pod wiatr, to przynosi ogromne emocje.
Ale to można przeżyć bez łowiectwa.
No właśnie, to można przeżyć z aparatem na przykład.
Jest to słuszna racja. Nie zrobiłbym zdjęcia o 1:30 dzikowi akurat w tych okolicznościach, natomiast przychodzi taki moment, kiedy tutaj brakuje troszeczkę środowiska rolniczego, które powinno się wypowiedzieć, co już nie mówię o jednym dziku, ale taka watacha nomenklaturą, którą się posługują my myśliwi, czyli stado dzików 10, 15, 20, nawet do 30, bo takie się pojawiają, wchodzi na pole, proszę mi uwierzyć. Zresztą dzisiaj mamy dość duży problem, jeśli chodzi o szkody właśnie w kontekście zmiany prawa łowieckiego. Okazuje się, że po zmianie, gdzie zmienia się osoba, która podejmuje wnioski, zmienia się troszeczkę procedura przystąpienia do szacowania. Okazuje się, że jednak myśliwi robili kawał dobrej roboty. No i tutaj właśnie to wszystko będzie się gdzieś tam sprowadzało do tych rozsądnych, zaznaczę, i zrównoważonej regulacji populacji ilościowej przede wszystkim i jakościowej, bo dokonujemy i pod tym względem selekcji.
Znaczy, jeśli mogę ad vocem, bo strona przeciwna, ci ekoterroryści, będę używał tego pojęcia ekoterroryści, jakiego takiego skrótu myślowego, tak samo jak myśliwi, mordercy, to też jest taki skrót myślowy. Wynika z tego oczywiście jakaś taka semantyka nienawiści, zupełnie niepotrzebna.
To może jednak
skrót
myślowy mogą używać zawsze. Powiedzmy, strona przeciwna, tak? Czy przeciwnicy myślictwa zawsze powiedzą, że zawsze istnieje alternatywa dla zabijania. Na przykład polegałaby ona na tym, że te pola można ogrodzić. Tak się na przykład robi w Wielkiej Brytanii. Dlaczego tego się nie robi? No bo połacie puli, ich ogradzanie jest zbyt drogie. Co jest tańsze jest strzelanie.
Mamy strategię, która powiedzmy działała od iluś tam lat, może od pokoleń, że tymi kwestiami szkód w rolnictwie wyrządzanych przez zwierzęta dzikie, ja bardzo nie lubię słowa zwierzyna, przez dzikie zwierzęta, zajmują się myśliwi, koła łowieckie i tak dalej, nie? Ale czy to znaczy, że nie ma innych strategii? One są.
Nie zdążyliśmy pominąć w międzyczasie kwestii wielu ludzi, którzy nie są weganami i którzy chcą jeść mięso, ale chcą jeść mięso pozyskane, pozwolę sobie jednak powiedzieć, pozyskane naturalnie.
Tak.
Zwierzyny, która sobie wiedzie zdrowe, szczęśliwe życie, nie jest zamknięta, nie jest przewożona transportem piętrowym po 500 kilometrów, nie jest poddawana pod zbiorowy ubój, tylko w szczęściu i zdrowiu wychodzi, zostaje zabita przez myśliwego. Cała procedura trwa 15 minut. Mamy ze zdrowego lasu zdrowe mięso. I dziś pominęliśmy ten aspekt. Możemy ogrodzić. Możemy mówić, że myśliwi pozyskują, ale jednak gro społeczeństwa, znaczna większość, pozwolę sobie powiedzieć, konsumuje mięso. Lepsze jest jedzenie takiego mięsa z waszego punktu widzenia jako miłośników przyrody i zwierząt? Też uważam, że
jestem miłośnikiem przyrody, ani miłośnikiem zwierząt. Ja tylko nie widzę powodu ich zabijania.
Ale jeżeli się ich nie zabija, to nie można mięsa jeść. Będziemy jedli padliny.
Oczywiście, ja jestem zwolennikiem czegoś, co w naszym społeczeństwie nie przejdzie, ale jak sobie powiedzieliśmy przed audycją, tych wegan, wegetarian, zwał jak zwał, jest coraz więcej.
Niemniej jednak nadal są w mniejszości, więc pozwólmy normalnym ludziom się mięsa najeść.
Oczywiście, normalnym. Okej. W każdym razie to, o czym pani mówi, to jest bardzo poważna, etyczna kwestia różnicy między hodowlą przemysłową a myśliwstwem. Prawda? Powiedzmy tak, że myśliwstwo jest pewnym bardzo spersonalizowanym wyborem. Myśliwy wie, po co idzie do lasu. Tak? Tutaj pan bardzo fajnie powiedział, że obserwuje przyrodę i na ileś tam wyjść. Za każdym razem nie było to szczelanie i zabijanie. Tak? Okej.
I tak to wygląda u większości myśliwych.
I tak to, nawet jeżeli to wygląda u większości myśliwych. Tylko czym się różni szary zjadacz mięsa, który kupuje mięso w hipermarkecie i jest tak zwanym wózkowym drapieżnikiem? Różni się od tego, że on się nie zastanawia, nie podejmuje kwestii refleksji pochodzenia tego mięsa. On lubi mięso, on sobie kupuje mięso. I w ten sposób jest nieświadomym uczestnikiem pewnego procederu. Natomiast myśliwy jest w pełni świadomym uczestnikiem pewnego procederu. To jest zasadnicza różnica. Poza tym odpowiedzmy sobie na pytanie, ilu z ludzi, powiedzmy, że nawet 95% ludzi to są ludzie, którzy w tym kraju jedzą mięso. Ilu spośród tych ludzi je na co dzień mięso, które jest zabijane przez myśliwych i pochodzi z tak zwanego lepszego pozyskiwania, bo nie są te mięsa, zwierzę nie jest karmione antybiotykiem, zwierzę sobie żyje na wolności, zwierzę zostanie dobite jednym strzałem, zwał jak zwał. Tego jest mniejszość.
Panie Tomaszu, to jest mniej niż wegan i wegetarian.
Oczywiście, że tak, że o wiele.
To znaczy, że pan rozgrzesza wózkowych drapieżników?
Nie, nie rozgrzeszam.
No
ja tylko mówię, ja tylko mówię, że,
tutaj,
ja tylko
szanowni,
mówię, że
wózkowy... Szanowni Państwo, szanowny pani redaktor, pozwólcie, że paradoksalnie odwróćmy sytuację do góry nogami. Załóżmy, 100% społeczeństwa polskiego przechodzi na wegetarianizm, weganizm. Czym to się objawi? No tym, że powiedzmy ta hodowla zamknięta, prędzie przeżywała ogromny, powiedzmy, tam regres, tak? Druga sprawa jest taka, że hodowcy powierzchniowi, ci, którzy produkują, rolnicy, których plony, powiedzmy, dostarczają pożywienia właśnie tego typu, jak kukurydza, soczewica, etc. Dla wegan, wegetarian, tak? Będą musieli wyprodukować krocie tego, powiedzmy.
Tylko chciałbym, znaczy 90% upraw, światowej powierzchni upraw, 90% jest przeznaczona na karmienie zwierząt. Hodowla, przemysłowa hodowla zwierząt jest jednym z głównych, no może nie jednym z głównych, ale jednym z ważniejszych powodów zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych i tak dalej. Ja naprawdę nie płakałabym za hodowlą przemysłową trzody chlewnej w Polsce, gdyby ona z wielkim hukiem upadła.
Dobrze. Wracając do wypowiedzi, i załóżmy, że ci rolnicy muszą wyprodukować określoną ilość pożywienia po prostu, bo tak by było.
Powiedzcie mniej, mi państwo, zdecydowanie mniej niż obecnie produkują.
Ale powiedzcie mi państwo, czy w tym momencie te plantacje nienarażone by były i nie należałoby tym bardziej ich dostrzegać i czy to nie miałoby wpływu na dziko żyjącą zwierzynę, a zwłaszcza na parzysto-kopytne? To jest takie
To znaczy, no
pytanie,
ja właśnie
powiedzmy...
mogę na to odpowiedzieć, dlatego że większość powierzchni upraw kukurydzy w Polsce to nie jest kukurydza, którą zjadają weganie i wegetarianie, tylko to jest kukurydza, którą zjada trzoda chlewna. I gdyby w tym momencie hodowla zwierząt w Polsce, tak jak to sobie powiedzieliśmy, z hukiem upadła, to upraw rolnych w Polsce potrzeba byłoby znacznie mniej. Nawet gdyby wszyscy ludzie w Polsce przeszli na wegetarianizm. Tak, i to zostało policzone. To zostało policzone na wyprodukowanie porcji mięsa odpowiadającej porcji mającej tyle samo białka, węglowodanów, ile tak dalej roślinnych, tak naprawdę potrzeba dużo mniej powierzchni upraw. I to jest policzone, to są...
Ja myślę, że trochę...
To są znane liczby.
Gdybaniem też, co by było, odbiegamy od tematu. Pan opowiadał o tym, o tych swoich wyjściach, panie Jacku, o tym, że na te 30 wyjść nie strzelił pan. Ja mam wrażenie, może to jest tylko moje wrażenie, czy nie jest teraz tak, że myśliwi boją się przyznać do tego, że po prostu to lubią?
Oczywiście, ja polowanie lubię, ponieważ ja przytoczyłem swój element
Ale
polowania.
Ale polowanie z tymi wszystkimi elementami zakończone...
Z wszystkimi?
Razem ze strzelaniem.
A jeśli chodzi, tak, jeśli mam do tego możliwość...
Bo nie jest to politycznie poprawne
mam
chyba
prawo.
Dzisiaj, prawda?
No... Z tym się zgadzamy. Polowanie jest passé. Umówmy się na chwilę obecną. Może nie tyle polowanie, ponieważ my wszystko cały czas sprowadzamy do tego polowania zbiorowego i do tego pokotu. Tak? Natomiast my nie mówimy o tym, że codziennie w naszym okręgu, czyli na terenie 80 kół łowieckich, nie, przepraszam, 112 obwodów łowieckich, bo to tak wygląda, codziennie 800 myśliwych wykonuje polowanie. W skali kraju jest to 16 tysięcy myśliwych codziennie wykonuje polowanie. W ciągu 2 miesięcy, bądź inaczej, 4 prawie miesięcy sezonu polowań zbiorowego na naszym terenie odbyło się 800 takich polowań zbiorowych. Gdzie mnóstwo myśliwych brało udział w polowaniach. pomagierów, obsługi tego polowania. Mamy do zrealizowania określone plany. Presja też jest ze środowisk rolniczych. Tutaj zarówno rolnicy, jak i leśnicy także dbają o swój interes, ponieważ zwierzyna to nie tylko szkody w uprawach rolnych, ale parzystokopytne, jeleniowate, wszystkie to są szkody w uprawach leśnych, w uprawach w fazie młodnika także. Tak więc no tutaj realizujemy i tutaj należy zrozumieć te grupy zawodowe plus jeszcze weterynarię, która powinna się także wypowiadać w takich momentach, kiedy dochodzi do przegęszczeń i do ryzyka, powiedzmy, właśnie pojawienia się jakiejś choroby, która no, w takiej hodowli, nazwijmy to otwartą, jaką prowadzą myśliwi, może prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się, a wręcz moim zdaniem do utraty gatunków w ekosystemach. I co wtedy?
Właśnie, mam wrażenie, że następuje od dłuższego czasu przerzucanie się argumentami. Druga strona chce te argumenty w jakiś sposób zdementować albo ich po prostu nie przyjmuje. Natomiast zauważyłam też po komentarzach, że osoby związane z łowiectwem mają, czy nie chcą zaakceptować tej wzrastającej wrażliwości społecznej, która wymusza w tym momencie i wymusiła, tak można powiedzieć, zmiany w prawie łowieckim i w samym PZŁ, bo przecież w PZŁ tych zmian wcześniej nie było. I jeszcze taki wpis chciałabym przytoczyć jednego z internautów właśnie z waszej strony. My możemy polować zgodnie z naszą wrażliwością, a nie z wrażliwością garstki ekoterrorystów.
Tylko że ta garstka rośnie. Nie? I jest coraz więcej
ale
ludzi.
Ale może to jest inna wrażliwość. No,
to jest inna wrażliwość, oczywiście. To jest inna wrażliwość, bo ja nie odmawiam myśliwym wrażliwości. Ja znam wielu myśliwych. I to nie są po prostu osoby, które nie mają wrażliwości. To są osoby, które zachwycają się zachodem słońca, koziołkiem, który we mgle wychodzi i tak dalej. Opowiadają mi o tym i to są piękne opowieści. Tylko, a jednak gdzieś się różnimy zasadniczo. To znaczy różnimy się, mam wrażenie, podejściem do tego, czym jest zwierzę. Dla osób, które są przeciwne zabijaniu zwierząt, wszystko jedno, czy to zabijaniu zwierząt wolnych w lesie, czy to zwierząt hodowlanych, to zwierzę jest jednak bardzo blisko człowieka i zabicie go jest morderstwem. I dla takich ludzi, kiedy oni słyszą, że w PZŁ są kary, że ktoś przez rok nie będzie mógł wykonywać polowania, to są żadne kary, bo to są ludzie, dla których to jest naprawdę to, że to zwierzę, piękne zwierzę, zostało zabite.
Ale dla myśliwego jest to ogromna kara, który przez rok czasu nie będzie mógł wyjść do lasu.
Tak, dla myśliwego to jest ogromna kara.
Także
bo to jest kwestia wspólnoty, kwestia realizacji swojej pasji. Dla myśliwego to jest pasja. A dla kogoś innego, dla kogoś, kto to zwierzę nie widzi w nim czującą, żyjącą istotę bardzo bliską człowieka, jest to po prostu zabójstwo.
A dlaczego nie nazywacie państwo zabójcami ludzi, którzy rzeczywiście przyczyniają się do śmierci ogromnej liczby zwierząt? Nie jednego dzika na miesiąc.
Chodzi o rzeźników?
Na przykład. O hodowlę zwierząt typowo pod przemysłowy ubój. Dlaczego tutaj nie ma głosów, tylko dwie strony, które tak naprawdę szanują przyrodę i zwierzęta, bo myślę, że ogromną przeciwwagą dla ekologów są myśliwi, którzy właśnie w ekologiczny sposób pozyskują, w humanitarny sposób, mięso i opluwani są przede wszystkim oni, a cała rzesza, miliony ludzi pośrodku, którzy konsumują mięso ze sklepowej półki, zwierząt, które często powietrzem normalnym nie oddychały na podwórku nigdy w życiu, które nieba ani słońca nie widziały. I tu jest w ogóle cisza. Na nich się, przepraszam za zwrot, na nich się nie pluje. Łatwiej jest wojować i nazywać myśliwych mordercami, ale nie widzimy, że trzy przecznice dalej jest rzeźnia.
Zna przypadek rzeźnika, który na przykład wtargnął na podwórko sąsiada i na oczach dziecka zabił psa?
Nie, ja nie znam.
Ale to znaczy, myślę, że
jeśli można tutaj do pani, bo żebyśmy się dobrze rozumieli, ta audycja jest tutaj pan Jacek, który jest szefem tutaj Polskiego Związku Łowieckiego na teren Zielonej Góry. Ta dyskusja powstała dlatego, że tematem przewodnim było myśliwstwo.
A nie rozmowa?
Nie rozmawiamy o rzeźnictwie. Rozmawiamy o myślistwie, tak? A nie o rzeźnictwie. Ja z góry mówię, tak jak jestem przeciwnikiem myślistwa, tak jestem przeciwnikiem rzeźnictwa. I dla mnie to jest... Dla mnie to wynika z bardzo prostego faktu. Kiedy w latach 70. rozpoczął się taki teoretyczny namysł nad ideą praw zwierząt, kampanie, które dzisiaj są nieco anachroniczne, ale wówczas były bardzo znaczące, kiedy powstawał Światowy Ruch na Rzecz Praw Zwierząt, na jednym z takich sztandarów, to był taki wielki baner w Nowym Jorku, był taki napis, jak inteligentny musi być szympans, żeby jego zabicie zostało być uznane za morderstwo. Bardzo dobra rzecz. Dlaczego dobra rzecz? Dlatego, że przede wszystkim punkt wyjścia zarówno myśliwych, jak i rzeźników, jak i całego przetwórstwa mięsnego jest iście antropocentryczny. Znaczy zakłada się po prostu, że tylko człowiek jest w tej hierarchii stworzeń na miejscu uprzywilejowanym. Natomiast ja reprezentuję i tutaj koleżanka, reprezentujemy, mogę się założyć, coś, co nazywamy patocentryzmem. To znaczy ochroną moralną objęte są wszystkie istoty, które są zdolne do cierpienia. Nie jesteśmy jedynymi istotami w przyrodzie, które są zdolne cierpieć.
Ale ja dokładnie tak samo to widzę. No i, tylko chcę mieć mięso. I wilk też je mięso. I wiele innych, którzy są po kolei w łańcuchu pokarmowym.
Ale
i
wilk nie
człowiek
ma
jest. Człowiek
wilk nie
jest,
ma wyboru właśnie.
Tak, no to proszę bardzo, a macie państwo psy, macie państwo psy, karmicie je ziemniakami czy mięsem? Bo moje jedzą mięso, ewentualnie suchą karmę, która powstaje z mięsa.
Ja w ogóle nie lubię zwierząt i nie odczuwam możliwości posiadania ich. Ja staram się reprezentować ich interesy. Tak samo jak nie lubię niektórych ludzi, ale nie będę im odmawiał prawa do życia.
Basiu, w tej sytuacji chciałabym właśnie ciebie zapytać, bo tutaj pan Tomasz powiedział o cierpieniu istot. Chciałabym się odnieść do tego przepisu, który został zmieniony o tym, że nie można teraz szkolić psów na żywej zwierzynie. Ja wcześniej przed audycją, nie wiem czy pamiętasz, opowiadałam ci o takim zdjęciu. Ja nie mogę pozbyć się jakby tego obrazu przed oczami. Cały czas widzę po prostu przytrzymywany lis, który ma w pysku patyk i człowiek dopuszcza no, psa dosłownie z pianą na pysku. I być może ta wrażliwość ludzi jest taka, że są osoby, które nie są w stanie tego znieść, bo widzą ogromne cierpienie zwierzęcia, że ta sytuacja jest no, niewyobrażalna. Jak można lisa, tak, który nie ma możliwości ucieczki. Ty szkolisz psy myśliwskie. Powiedz mi, jakie są twoje odczucia i co sądzisz na temat właśnie zniesienia tego przepisu i znowelizowania ustawy o prawie łowieckim właśnie pod tym kątem.
Pod tym kątem. Jeżeli mogę najpierw powiedzieć odnośnie tego zdjęcia, bo gdy wspomniałaś mi o tym zdjęciu, to też poszukałam, wiem o czym mowa. Zdjęcie rzeczywiście nie tylko w teorii, jak spodziewałaś się, gdy rozmawiałyśmy, ale naprawdę nie pochodzi z Polski. Nie było wykonane na polskich konkursach. Polskie konkursy psów myśliwskich zawsze odbywają się w obecności i przy udziale lekarzy weterynarii, którzy czuwają nie tylko nad dobrostanem biorących udział w tych konkursach psów, ale także zwierzyny wykorzystywanej gdzieś do rozegrania takiego konkursu. Na pewno, biorąc pod uwagę wrażliwość, można powiedzieć, że no, ta zwierzyna szczęśliwa z tego nie jest. Niemniej jednak cel jest troszkę wyższy. Idea jest taka, że psy szkolimy po to, ażeby one przez następne lata robiły dobrą pracę w łowisku. I jeżeli potrzebujesz na wyszkolenie psa 3 miesiące, pół roku, rok, przez następne 10 lat skorzystasz z tego i cała zwierzyna, czego go nauczyłeś. I mając na przykład dzika, który jest w zagrodzie, który wiemy, rozmawialiśmy też tutaj z panem chwileczkę o tym, że nie zrobi psu krzywdy, że nie jest to jakiś odyniec, który może po prostu psa nam rozszarpać na kawałki. Natomiast po kilku już spotkaniach z psami jest też na tyle cwany, że wie jak ma się zachować. Psiaki uczą się w jaki sposób i z której strony do tego dzika mają podejść. Pozostaje im pasja, której nie nauczymy psa, jeżeli go nie puścimy tak naprawdę do zwierzyny. Nie da się tego nauczyć w teorii, nie da się tego nauczyć na symulatorze. To jest pies, żeby zrozumiał, musi z tą sytuacją się zetknąć. my musimy tę sytuację skorygować, a później z tego korzystać, ażeby właśnie to polowanie było humanitarne, a nie okropne. W Polsce, jeżeli chodzi o konkursy rozgrywane na żywych lisach, konkursy norowania, one negują psy, które wiszą na tych lisach. Psy, które trzy razy w całej swojej karierze chwytają lisa, są dożywotnio wyeliminowane z takich konkursów. I to należy sobie powiedzieć. Dyskwalifikowane. Nie mają prawa udziału. Celem rozgrywania tego konkursu jest nauczenie psa wypchnięcia lisa z tej nory. Czyli on ma bez kontaktu, chodzi o to, żeby właśnie go nie chwycił, nie ugryzł, ale przepłoszył. On ma bez kontaktu wypchnąć i dopuścić do tego, doprowadzić do tego, żeby myśliwy był w stanie tego lisa zastrzelić.
Kiedyś ideą pozyskiwania lisa było futro, tak? Możliwość zrobienia futra. Tak. Dlatego nie można było uszkodzić w żaden sposób wierzchniej części sierści lisa. Dlatego to są ujemne punkty i takie psy były dyskwalifikowane. Zresztą podobnie jest przy konkursach dzikarzy. Było.
To są lisy oswojone?
Trudno mi powiedzieć, jakie lisy są używane do takiego czegoś, ale na pewno ważną rzeczą tutaj jest, że one są zaszczepione i że nasz pies, nawet jeżeli popełni błąd i popełni ten błąd na konkursie, to nie przytarga w międzyczasie do domu jakiegoś choróbska. Spotkałam się kiedyś z lisem oswojonym, aczkolwiek nie brał on udziału w takich akurat konkursach. On po prostu mieszkał przy hodowli, został znaleziony jako mały i nie bardzo umiał z powrotem poradzić sobie w łowisku. Po prostu wracał do hodowli psów z powrotem. Ale generalnie uważam, że one nie są oswojone. Wiedzą,
to są
o co chodzi, ale...
Dzikie lisy, które są śmiertelnie przerażone tą sytuacją.
Są przerażone sytuacją, tak, ale to nie zmienia faktu, że... Nie jest ideą myślistwa ani rozgrywania tych konkursów robienie im krzywdy. To jest poświęcenie może jednego czy dwóch żyć, ażeby uratować lub humanitarnie odstrzelić innych 100, jeśli nie 1000. To jest po prostu coś za coś. Tak już w życiu jest, tak w przyrodzie jest. Zawsze tak bywa, że trzeba poświęcić coś mniejszego na rzecz czegoś
jeśli
dużego.
Mogę...
I myśliwi wydaje mi się, że mają tą świadomość. Tu jeszcze... Do kilku wersów wcześniej pana wypowiedzi też mnie na przykład bardzo zakłuło, gdy pan polskie myślistwo porównał do polowania
do
na wieloryby, bo to jest po prostu coś kompletnie innego. Pozwolę sobie dokończyć myśl, bo bardzo niefajne myślistwo ma na przykład miejsce w Stanach Zjednoczonych, a polska kultura łowiecka jest wśród tych kultur łowieckich uznawana za fajną i humanitarną. Gdzieś te szanse tego myśliwego i tej zwierzyny są dużo, dużo bardziej wyrównane. Właśnie takie polowanie z podchodu.
W
Stanach pozwalają sobie na to, że powiedzmy, odstrzał niedźwiedzia przebiega tak, że przez 2 tygodnie zabiera się z cukierni resztki, wykłada się je w określonym miejscu, kamerą na fotokomórkę patrzymy, a dobra, między 20:15 a 20:40 przychodzi miś, po 2 tygodniach wychodzi pan i go strzela. I dla mnie też nie ma to nic wspólnego z łowiectwem. Natomiast jest już rywalizacja między człowiekiem a tą zwierzyną, jest ten podchód, jest to zupełnie inna bajka. I to jest właśnie ta kultura łowiecka, a nie latanie po lesie i strzelanie do napotkanej zwierzyny. Co więcej, uczepili się wszyscy ekolodzy akurat myśliwych. A czemu nie widzimy wędkarzy? Czemu nie widzimy, jaką krzywdę obecnie popularni wędkarze robią, którzy wyciągają rybkę, robią sobie z nią zdjęcie, okaleczają ją i ranną wypuszczają z powrotem do wody. Ja nie znam myśliwego, który, a dobra, to strzelę go tylko w nogę, zrobię z nim sobie selfie, puszczam zdjęcie w internet, niech idzie do lasu. Nie mają takich pomysłów.
Po pierwsze, takich zdjęć jest mnóstwo, nawet na profilu strony, która tutaj była takim zalążkiem tej dzisiejszej dyskusji. Pani Małgorzata to umieściła, gdzie widać... Selfie, tak na dobrą sprawę. Druga sprawa, tak jak mówiłem, tak jak jestem przeciwnikiem rzeźnictwa, tak jestem przeciwnikiem wędkarstwa, tak jestem
wielu
przeciwnikiem.
Aktywistów wielu aktywistów prozwierzęcych.
Ja nie jestem aktywistą, a ja na przykład totalnie nie rozumiem takich pojęć jak humanitarny ubój, humanitarne zabijanie. One są dla mnie przede wszystkim wewnętrznie sprzeczne. Po drugie, sama idea, spotkałem się z taką opinią aktywisty, ponieważ jest on dosyć dobrze znany w środowisku, ja pozwolę sobie nie wymienić jego nazwiska, ale on powiedział coś takiego, że sama idea dzikarza i norowca, czy tak na dobrą sprawę hodowli psów po to, żeby szczudzie na inne zwierzęta, jest po prostu zboczona. Jego zdaniem, on użył dokładnie takich sformułowań. To jest to. Jedyną kwestią, tak na dobrą sprawę, jest kwestia ekonomiczna. To taki chów się po prostu niektórym ludziom, w tym najprawdopodobniej pani, opłaca. I jeżeli ktoś sobie
wypraszam
do tego...
sobie, hoduje wyżły, które nie mają z tym nic wspólnego, jest to w naszym województwie wręcz ekstrawagancją, ponieważ nie mamy tutaj zwierzyny drobnej.
Jest to w każdym razie, stoi za tym jakaś ekonomia, tak? Ekonomia.
W moim przypadku pasja. Ostatni miot miałam w 2013 roku, były to dwa szczeniaki.
Ale ja na przykład nie rozumiem, dlaczego ta pasja nie dotyczy, nie wiem, hodowania ratlerków, kogokolwiek, tylko akurat psów, które są specjalizowane w tym, żeby te psy...
A to są przepiękne psy.
Oczywiście. Są przepiękne psy, ale one też...
Oczywiście.
Szanowni, pani redaktor, jeszcze tutaj też padło takie sformułowanie odnośnie gdzieś tam modelu brytyjskiego grodzenia wszystkich upraw rolnych. Otóż totalnie nie możemy się porównywać do brytyjskiego ani zwierzostanu, ani lesistości w stosunku do naszych terenów. Mamy jedne z piękniejszych lasów w Europie. W związku z tym także dość bogaty zwierzostan, tą bioróżnorodność, a teraz grodzenie w 100% po prostu upraw rolnych nie rozwiązuje absolutnie problemu. Ponieważ to po pierwsze są ogromne koszty, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zauważycie państwo, jesteście obserwatorami, jesteśmy obserwatorami, ponieważ ja będę gdzieś tam cały czas myślę, że gdzieś cel mamy bardzo podobny, jednak to, co zauważyliśmy, ta wrażliwość jest troszeczkę inna, pewne rzeczy akceptujemy, inne nie. Natomiast moim zdaniem nadrzędnie powinniśmy patrzeć na ten cel, tak? I teraz zauważcie państwo, że pojedziemy na... południowy zachód od Zielonej Góry wyjedziemy, czy na zachód wyjedziemy w stronę Żar. Praktycznie mamy cały czas lite i zwarte kompleksy leśne, tak? Jak już pojedziemy z trójką na północ, troszeczkę krajobraz nam się zmienia, tak? To proszę sobie wyobrazić te grodzenia setek tysięcy hektarów upraw rolnych i proszę mi wytłumaczyć w tym momencie, ponieważ tak naprawdę migracja tych zwierząt przestaje istnieć. Nie dość, że mamy przecinane nasze województwo już naprawdę dużą ilość sieci dróg takich, które są zabezpieczone płotami, tak? I ta migracja jest utrudniona poprzez tylko przejścia, które są do tego dostosowane, to tego typu uprawy rolne, weźmy teraz 100% upraw rolnych, które zostanie ugrodzone, wywoła po drugiej stronie chociażby leśników 100% grodzenia upraw leśnych. To teraz proszę mi wytłumaczyć, gdzie ta zwierzyna ma mieć swoją ostoję dzienną, gdzie ta zwierzyna ma mieć żer. Po prostu tutaj to już nie jest możliwe do zastosowania.